Ya no hay Wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Witają się z wami Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której wraz z naszym gościem rozmawiać będziemy na temat powołania.
A w naszym studiu gościmy siostrę Wiktorię Kwiatkowską, przełożoną generalną Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostra Wiktoria śluby zakonne złożyła 6 stycznia 1991 roku w Sandomierzu.
Przez 7 lat posługiwała we wiedeńskim seminarium duchownym we Wiedniu.
6 lat była mistrzynią nowicjatu i postulatu w Sandomierzu.
Obecnie pełni posługę przełożonej generalnej Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego z siedzibą domu zakonnego, który mieści się w Sandomierzu.
Siostro, kiedy zrodziła się myśl o tym, aby służyć Bogu jako siostra zakonna?
No, w moim wypadku było to dosyć wcześnie, ponieważ w szkole podstawowej religii uczyły mnie siostry ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla i zafascynowana byłam ich postawą. Na początku podobało mi się po prostu ich wygląd, ich habit, kolor. Później podobało mi się to, że z takim radością, uśmiechem pracowały z dziećmi. Często specjalnie przychodziłam do kościoła, żeby pomagać siostrom w sprzątaniu kościoła, żeby być blisko sióstr. Po prostu podobało mi się życie tych sióstr i gdzieś tam w głębi serca pojawiła się myśl, a co by było, gdybym ja też była taką siostrą. I to były lata szkoły podstawowej, druga klasa, trzecia klasa, czwarta. Później gdzieś myśl o powołaniu uleciała. Zajęłam się innymi sprawami, zaczęły przychodzić inne pomysły na moje życie. I dopiero w szkole średniej, gdy zaczęłam uczęszczać do oazy, należałam do oazy, znowu pojawiła się myśl, ponieważ znowu byłam blisko tych sióstr, że jednak to życie zakonne jest bardzo ciekawe, jest inne i myśl o powołaniu rodziła się coraz bardziej, bardziej te kształty nabierały wyrazistości i pojechałam na rekolekcje powołaniowe, najpierw do sióstr misjonarek i wtedy już podjęłam decyzję, że chyba moje życie, tutaj podkreślę to słowo chyba, że moje życie poświęcę Panu Bogu. Ale nagle w klasie drugiej liceum z tej myśli zrezygnowałam. Gdy wróciłam do domu po tych rekolekcjach, zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno i na 100% jest to zgromadzenie sióstr misjonarek. I pewnego razu padła mi w ręce taka karteczka formatu A4, gdzie było z 14 różnych adresów różnych zgromadzeń. To były lata 80., więc no jeszcze nie było stron internetowych, zresztą ja za bardzo jeszcze nie widziałam na oczy komputera, więc wzięłam tą kartkę i pomyślałam sobie tak: Panie Jezu, jeżeli chcesz mnie w zgromadzeniu, chcesz, żebym była siostrą zakonną, to proszę wskaż mi, w jakim zgromadzeniu mam być. Pomodliłam się, zamknęłam oczy i na chybił trafił palcem, wybrałam dwa zgromadzenia i do tych dwóch zgromadzeń napisałam identyczne listy i postanowiłam sobie, które zgromadzenie mi pierwsze odpisze, to tam pójdę, że to będzie taki znak od Pana Boga, że Pan Bóg mnie chce w tym zgromadzeniu. I jeden adres, to był adres do sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, a drugi adres to był w Sandomierzu do córek świętego Franciszka Serafickiego. Napisałam dwa identyczne listy, z niecierpliwością czekałam na odpowiedź. Siostry z Łagiewnik mi nie odpowiedziały, natomiast po tygodniu dostałam bardzo szybko odpowiedź ze Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego i to dla mnie było takim znakiem, że Pan Bóg chce mnie w zgromadzeniu, chce, żebym była siostrą zakonną i chce, żebym była w tym zgromadzeniu. Sandomierz, ja pochodzę ze Szczecina, więc to był rok 87, gdzie pociągiem jechało się przez całą noc do Sandomierza, no drugi koniec Polski, ale dla mnie to był ewidentny znak, że mam powołanie. Może tak troszeczkę to dziwnie wyglądało, ale to był ten znak Boży i odpowiedź Pana Jezusa na to, że chce mnie jako siostrę zakonną w zgromadzeniu w Sandomierzu u córek świętego Franciszka Serafickiego.
Siostro, a kiedy siostra tak rozeznawała tą swoją drogę powołania życiowego, czy miała siostra może obok siebie jakąś osobę, która może była siostrą takim pomocnikiem, takim doradcą?
Tak, to był ksiądz Władysław, gdy należałam do oazy. On był moderatorem oazowym i bardzo często w takich i prywatnych rozmowach i rozmowach w grupie oazowej podejmował tematy powołania i to różnych powołań, nie tylko do życia zakonnego czy kapłańskiego, ale mówił nam, że każdą rzecz, którą będziemy czynić w przyszłości, czy to będzie, nie wiem, lekarz, inżynier, czy sprzedawca w sklepie, jeżeli jest czynione z miłości do drugiego człowieka, z miłości do Pana Boga, to jest to powołanie, które realizujemy. On oczywiście zaczynał od powołania do rodzicielstwa, ale też w tych rozmowach pojawiało się, że może ktoś z nas usłyszy powołanie do życia w kapłaństwie czy w życiu zakonnym. Tylko mówi, że trzeba mieć otwarte serce, otwarte oczy, otwarte uszy, ponieważ Pan Bóg to powołanie pokazuje w różny sposób. Niekoniecznie powie nam na głos: słuchaj, Kasia, ja Ciebie chcę w zgromadzeniu, nie? Czy słuchaj, Wojtku, ja Ciebie chcę jako księdza. Nie. Pan Bóg mówi przez różne wydarzenia. Może to powie w czasie mszy świętej, w czasie Ewangelii. Może to powie przez jakiegoś człowieka. Może to powie w jakimś wydarzeniu. No, do mnie akurat właśnie Pan Jezus w taki sposób powiedział, przez taki ewidentny znak, chociażby w losowaniu tych adresów. Ale takim towarzyszem w budowaniu mojego powołania to był właśnie ksiądz Władysław Chrystusowiec.
Siostro, już po tym czasie, gdzie siostra rozeznawała, który zakon wybrać, na pewno przyszedł czas nowicjatu. Jak ten czas wyglądał? Co się działo w tym czasie ważnego dla siostry?
No na pewno czas postulatu, czas nowicjatu w zgromadzeniu jest to taka formacja początkowa. Na pewno ona wyglądała nie tak, jak sobie to wyobrażałam na początku, bo gdy jechałam do zgromadzenia, to mi się wydawało, że siostry to tylko się modlą, w kaplicy są, chodzą sobie, spacerują po ogrodzie. No i w ogóle to takie jest życie, takie spokojne, przy modlitwie, wyciszone. Jednak rzeczywistość jest całkiem inna, dlatego że życie w zakonie to jest takie życie nieoderwane od rzeczywistości światowej. Czyli siostry oprócz tego, że się modlą, że się formują, to muszą pracować. Formacja początkowa w postulacie, w nowicjacie polega na tym, żeby jeszcze bardziej rozeznać, czy rzeczywiście to jest ta droga, którą mam pójść. I u nas w zgromadzeniu pierwszy rok nowicjatu, nowicjat, który trwa 2 lata, pierwszy rok jest takim tak zwanym nowicjatem kanonicznym, gdzie rzeczywiście przez te 12 miesięcy jesteśmy troszeczkę oderwane od rodziny, nie miałyśmy kontaktu takiego bezpośredniego z rodziną. To nie po to, żeby jakoś tutaj nam utrudnić to życie, ale żebyśmy my w tej cichości zobaczyły, czy rzeczywiście to jest nasza droga. I ten pierwszy rok nowicjatu, oprócz takiej pracy, zwykłej pracy w zgromadzeniu, też miałyśmy w tym czasie różne wykłady i z teologii, z Pisma Świętego i wykłady, gdzie poznawałyśmy konstytucję naszego zgromadzenia, gdzie poznawałyśmy duchowość franciszkańską, a więc to wszystko było po to, żebyśmy umiały rozeznać, czy to jest ta nasza droga, czy idziemy tą drogą, którą Pan Jezus chce, żebyśmy szły. No i to też był taki czas przygotowania się do złożenia ślubów zakonnych opartych na radach ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
No właśnie, siostro, czas ślubów zakonnych. Na pewno to jest bardzo wyjątkowy czas. Czas, w który jest takim zwieńczeniem całej naszej pracy, ale też łaski, którą daje nam Pan Bóg. Jak siostra wspomina ten czas właśnie? Ten dzień może nawet.
Dzień ślubów zakonnych, który był, jeszcze może powrócę do nowicjatu, gdy zaczynałyśmy nowicjat, W zgromadzeniu tak to wygląda, że otrzymujemy strój zakonny i zmieniamy swoje imię na zakonne. I to jest takim też znakiem, symbolem, że rozpoczynamy nowe życie. Ja chrzcielne imię mam Katarzyna, zakonne otrzymałam Wiktoria. I dla mnie to był taki znamienny wyraz, zresztą słowo Wiktoria oznacza z łacińskiego zwycięstwo. I dla mnie to była taka droga, gdzie mam zwyciężać samą siebie, że mam iść z Panem Jezusem bez względu na to, co Pan Jezus mi da. I uwieńczeniem takiej tej formacji początkowej jest złożenie pierwszych ślubów. Mówimy, że są to pierwsze śluby, składamy je tylko na rok, ale tak naprawdę w sercu składamy, nie stawiamy jakichś granic czasowych, że Panie Jezu, składam na rok, a później to zobaczymy, co będzie, prawda? Więc w sercu te śluby składamy na całe życie. Niemniej jednak tak jest w zgromadzeniach, że jeszcze przez 6 lat te śluby odnawiamy co roku, żeby w razie czego utwierdzić się, upewnić się, czy aby na pewno to jest ta droga, którą mam iść. To jest też taka świadomość, odpowiedzialność wewnętrzna za podejmowaną odpowiedzialność pójścia drogą życia zakonnego. Jak ja wspominam, zresztą moment złożenia ślubów zakonnych jest dla nas, no dla mnie osobiście, był dniem wyjątkowym, bo oprócz tego, że takim znakiem zaślubin było to, że otrzymujemy czarny welon, bo w nowicjacie miałyśmy biały welon, sznur franciszkański, na którym mamy 5 węzłów, 3 to śluby zakonne, 2 dodatkowe, które są złączone z tymi 3, 5, czyli 5 ran Pana Jezusa, dlatego że nasz charyzmat też tutaj jest oparty na duchowości pasyjnej Pana Jezusa. I dlaczego był taki wyjątkowy? Dlatego, że ja sobie w tym dniu uświadomiłam, że od tego momentu Pan Jezus jest moim towarzyszem, towarzyszem mojego życia i każdy dzień, który rozpoczynam, a już jestem w zgromadzeniu ponad 30 lat, 33 lata, od pierwszych ślubów 31 lat i każdy dzień swojego życia rozpoczynam ze świadomością, że jestem Jego oblubienicą. Dla mnie jest to takim motorem, które daje mi siłę do tego, żeby ten dzień rozpoczynać dla Niego i cokolwiek dzień przyniesie, ja go przeżywam dla Niego i z Nim.
Tu na chwilkę się zatrzymamy, a do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut. Tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu muzycznego pod tytułem Barka.
Ty na mnie spojrzałeś, w
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest siostra Wiktoria Kwiatkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Siostro, właśnie mówiła siostra o tym poświęceniu całego swojego życia dla swojego oblubieńca. I ja muszę powiedzieć, wydaje mi się, że moja siostra Ala też się z tym zgodzi, widać po siostrze, że jest siostra młoda, na pewno nie tylko duchem, ale oczywiście też ciałem.
I
widać
miło
siostry,
mi.
Widać siostry tą uśmiechniętą twarz, więc proszę nam powiedzieć, jaki jest przepis na to. Widzimy wielu młodych ludzi, którzy mają niespełna naście lat, może nawet więcej niż 20, i oni już są zmarnowani życiem. Po nich widać to, że to życie jednak im może się nie podoba, może się w nim nie czują na tyle dobrze, a po siostrze widać tą radość. Z czego siostra czerpie tą radość?
Czerpię właśnie z tej świadomości, że jestem oblubienicą Pana Jezusa. No, wielkie słowo, wielka odpowiedzialność, ale ja mam też takie poczucie, że to, że jestem w zgromadzeniu, że żyję tymi ślubami, komuś się może wydawać, że ojejku, czystość i posłuszeństwo i ubóstwo, mój Boże, w czasach obecnych, no zrezygnować ze swojej woli, zrezygnować z posiadania wielu fajnych rzeczy, mało tego, słuchać kogoś, no to jest rzeczywiście wyrzeczenie. Nigdy na to w ten sposób nie patrzyłam. Mi nigdy śluby nie ciążyły. Wręcz przeciwnie, te śluby dawały mi siłę i to, że ja musiałam się przełożonych pytać o pozwolenie, o wiele rzeczy, mi to nie przeszkadzało. Wręcz czułam się wolna, dlatego że w tym posłuszeństwie ja widziałam wolę Bożą. Cokolwiek bym nie robiła, ja byłam spokojna, że Pan Bóg mnie prowadzi. To, że nie mamy swojej własności, czy to nie czyni nas wolnymi ludźmi? To, że ślubowałam ślub czystości, to też mówi o tym, że mam serce czyste, mam serce wolne i no po prostu to sprawia mi radość. Ja sobie nie wyobrażam innego życia. Po prostu sobie nie wyobrażam innego życia. I patrząc to, co tutaj było powiedziane, że ludzie dzisiaj mając po lat 20 są zmęczeni życiem, przechodzą różne depresje, nie widzą sensu życia. Może dlatego, że są zniewoleni tym wszystkim, co daje dzisiaj świat. Pamiętam, że po wyborach, gdy zostałam przełożoną generalną, ktoś mi zadał też pytanie, jaki mam przepis na to sześciolecie, którym będę kierować zgromadzeniem. I ja wtedy odpowiedziałam, że moim takim przepisem chyba będzie to, żeby w tym całym hałasie, jaki daje świat, pokazać swoim życiem, że Pana Jezusa możemy znaleźć w cichości, w kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem. I myślę, że tam można czerpać siłę i pomoc na to wszystko, czego nam świat nie daje, mało tego, co nam świat odbiera, a odbiera nam pewność siebie.
Siostro, charyzmat życia zakonnego dotyczy celu, ducha, ale także charakteru zgromadzenia, a siostry w swoim zakonie przyjęły charyzmat franciszkański, który mówi o tym, że gdzie postawi nas Boża opatrzność, z prostotą i radością ukazywać ubóstwo, pokorę i miłość ukrzyżowanego Zbawiciela. Jest to bardzo trudny charyzmat i bardzo złożony. Jak on się ma do dzisiejszych czasów?
No właśnie, jak się ma do dzisiejszych czasów? Trzeba być świadkiem. Uczestniczyłyśmy w rozmowach niedokończonych, gdzie tematem był nasz ojciec założyciel, współczesny męczennik za prawdę. Przede wszystkim staramy się ten charyzmat, który nam dał ojciec założyciel, czyli z radością i prostotą serca realizować wymagania, które stawia nam Kościół w tych czasach. Przede wszystkim poprzez nasze świadectwo życia, poprzez pracę, jaką nam założył ojciec założyciel w naszych pracach parafialnych. Czyli mamy być świadkami tej prawdy i świadkami tego, do czego zobowiązuje nas Pan Jezus w swoim słowie.
Siostro, w tym roku mija dokładnie 80. rocznica śmierci błogosławionego księdza Antoniego Revery, założyciela Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Zginął on śmiercią męczeńską. Wiele ludzi mówi, że oddał swoje życie za prawdę. Dlaczego tak sądzą inni?
dlaczego oddał życie za prawdę. Ksiądz Antoni powiedział do swojej siostrzenicy, że od 7 roku życia jego usta nie powiedziały kłamstwa. I to przez całe życie ksiądz Antoni opierał swoje kapłaństwo na prawdzie. Prawda, których w obecnych czasach jest bardzo niewygodna i myślę, że w czasach ojca założyciela też nie była łatwa. To były czasy bardzo trudne. Natomiast ojciec założyciel wiedział, że tylko prawda daje człowiekowi wolność. W swojej pracy i jako proboszcz najpierw w katedrze sandomierskiej, później w kościele świętego Józefa, przyciągał ludzi właśnie prawdziwością swojego życia. Był niesamowicie szczery, był pokorny, prostolinijny w tym, co robił i to skutkowało tym, że ludzie ciągnęli nie tylko z Sandomierza, ale i spoza Sandomierza do ojca Antoniego, żeby uzyskać u niego poradę, żeby się u niego wyspowiadać. Ja myślę, że bez tej prawdy ksiądz Antoni nie uzyskałby tego, takiego szacunku od sandomierzan. Był nazwany proboszczem Sandomierza i w momencie aresztowania ksiądz Antoni dał takie świadectwo, już można powiedzieć takie pełne świadectwo, dlatego że w czasie wojny ludzie przychodzili do księdza Antoniego i gdzieś tam w międzyczasie też na plebanii pojawiły się gazetki takie antywojenne, antyhitlerowskie i nie wiemy skąd się Niemcy dowiedzieli o tym, że na plebanii te gazetki są, no niemniej jednak się dowiedzieli i przyszli aresztować księdza Antoniego. Jeden z żołnierzy niemieckich dał jasno do zrozumienia, że jeżeli powie od kogo ma te ulotki, to nie zostanie aresztowany. No, Niemcom nie zależało na starszym tutaj proboszczu i wtedy ksiądz Antoni powiedział takie słowa, miał wybór powiedzieć kto, czy nie wiem, po prostu skłamać. A Antoni powiedział w ten sposób, moi parafianie mają do mnie zaufanie, ja ich zawieść nie mogę. I do końca, do ostatniego dnia swojego życia ksiądz Antoni był świadkiem prawdy, był męczennikiem za prawdę, za prawdomówność. No, w czasach obecnych ta prawda jest bardzo, bardzo ciężka i myślę, że z przykładu ojca Antoniego możemy brać przykład, że żyć w prawdzie jest to możliwe.
Siostro Carlo Caretto powiedział takie słowa. Nie zaśmiecaj nieba pytaniami, Panie, jakie jest moje powołanie. Kochaj naprawdę, a kochając szczerze znajdziesz je. Czy zgadza się siostra z tym, jakoby miłość była ważnym warunkiem w odnalezieniu swojego powołania?
Bez miłości niczego nie zyskamy. Miłość jest fundamentem. Tym się objawia nasze chrześcijaństwo. Jest oparte na miłości. Kto nam dał najlepszy przykład? Chrystus z miłości do człowieka oddał swoje życie. Tak naprawdę człowiek Panu Bogu nie był do niczego potrzebny. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Żeby go miłował. Więc każda dziedzina życia chrześcijańskiego, każda dziedzina naszego życia ma być oparta na miłości, powinna być oparta na miłości. Bez miłości niczego nie dokonamy. Gdyby nie było miłości, nasze życie nie miałoby kompletnie żadnego sensu. Nie mielibyśmy celu życia, więc to jak najbardziej zgadzam się z tym i jeszcze bardziej nacisnę na to, że to jest fundament i najważniejsza część w naszym życiu. Powinna być miłość. Miłość napędza nas, jest motorem do wszystkiego.
Siostro, zbliżamy się niestety do końca naszej audycji i mamy do siostry jeszcze jedno pytanie. Jak rozumie siostra słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania? Słowa dar i tajemnica są tematem naszej audycji.
Tak. Dar. Powołanie jest darem. No my sobie powołania nie możemy sobie powołanie wymodlić, natomiast Pan Bóg nas powołuje, więc jest to dar, który trzeba pielęgnować każdego dnia. My mamy w zgromadzeniu taki zwyczaj, że każdego dnia modlimy się o łaskę wytrwania w powołaniu, tym darze, który otrzymaliśmy, niezasłużenie od Pana Jezusa. Natomiast tajemnica, my nigdy nie wiemy, co Pan Bóg nam przygotował w swojej hojności na kolejną minutę swojego życia. Jest takie powiedzenie, że Pan Jezus daje nam dary, syła nam tirami te dary, a my idziemy po te dary do Pana Jezusa z reklamówką, więc nigdy nie wyczerpiemy tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje i dla nas zawsze będzie tajemnicą, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Nigdy do końca tego nie zrozumiemy, więc myślę, że tylko możemy to, co otrzymujemy od Pana Boga, te dary, te łaski hojnie spływające na nas, możemy je, jest to naszym zadaniem, pielęgnować, Jemu za to dziękować i tym darem dzielić się z drugim człowiekiem.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem była siostra Wiktoria Kwiatkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Siostro, bardzo dziękujemy za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. I już teraz zapraszamy na kolejne audycje w Radiu Maryja.
Każdy czwartek, godzina 16:30. Audycja Dar i Tajemnice.
A żegnałem się z Wami
Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jezus, przy Tobie Chrystus.